Cześć Ela.
Cześć Baja.
Dziś będą róże i Chiny. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Na początek przypomnienie. Chciałybyśmy Wam obie z Elą przypomnieć o tym, że mamy konto w serwisie Patronite. Już od ponad roku jest z nami grupa matronek i patronów, którzy wspierają nas właśnie w serwisie Patronite. Jeśli chcielibyście lub chciałybyście do tej grupy, wspaniałej zresztą, której przesyłamy moc podziękowań i pozdrowień, dołączyć, to link do naszego profilu znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo Was do tego zachęcamy. Dziękujemy wszystkim osobom, które już zdecydowały się na wsparcie i tym, które to rozważają. Więc jeśli tylko myślicie nad tym, tak jak mówię, link do naszego profilu znajdziecie w opisie odcinka, tak jak wszystkie inne informacje na temat dobrych książek, które się pojawiają. I dzisiaj też będą dobre książki, prawda Ela?
Tak, dzisiaj mamy dla Was dwie książki. Jestem bardzo ciekawa, jakie związki pomiędzy tymi dwiema pozycjami nam się pojawią.
Tak, bo to jeszcze nie wiadomo.
Jeszcze tego nie wiemy. Wiemy tylko, że są to książki, które chciałybyśmy Wam polecić, że jest to tym razem literatura faktu. No i wiemy też, że Paja zacznie.
Tak, to są dwa pewne fakty, więc ja przejdę już do książki, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałabym Wam polecić. Jest to książka Rebeki Zolnit, Róże Orwella, w tłumaczeniu Dawida Czecha. Mam wiele wątków i wiele myśli, od których chcę zacząć, więc może zacznę od w sumie pewnego krytycznego aspektu. Otóż bardzo nie podoba mi się ta okładka, ale poza tym, że nie podoba mi się okładka tej książki, to wszystko inne w tej książce mi się podoba. I teraz, gdy tak sobie tu siedzę przed tym mikrofonem i myślę o tym, co chcę Wam powiedzieć, to wracają do mnie wszystkie inne momenty, kiedy siedziałam przed tym samym mikrofonem i myślałam nad tym, co chcę Wam powiedzieć i uświadomiłam sobie, że to jest dokładnie taka sama książka, jak w zeszłym tygodniu.
Co to znaczy dokładnie taka sama?
No bo w zeszłym tygodniu z całego serca polecałam Wam wspaniałą książkę Begin Again Ediego Escloda Juniora, poświęconą twórczości Jamesa Baldwina, ale nie tylko. I tego samego rodzaju książką jest książka Róże Orwella Rebeki Zolnit, bo jest to książka poświęcona twórczości George'a Orwella i samemu George'owi Orwellowi, ale nie tylko. I teraz zadałam sobie sprawę, że to mógłby być jeden z moich nowych ulubionych gatunków.
To jest trend,
więc jeżeli tylko macie książki eseistyczne, w których autor bądź autorka przyglądają się jakiemuś pisarzowi, pisarce, ale też ich myśli meandrują wokół różnych społecznych problemów, takich jak rasizm, kapitalizm, katastrofa klimatyczna, jeśli tylko coś takiego przychodzi Wam do głowy, to podsyłajcie mi to proszę od razu.
No dobrze, to teraz trochę opowiedz, co z tym Orwellem? No, jak on się ma do współczesności?
No jest
czym cię zaskoczył?
Wszystkim. To znaczy w ogóle ta książka mnie zaskoczyła, bo oczywiście ja zobaczyłam ten tytuł Róże Orwella i ja naprawdę nie wiem, co ja sobie myślałam, ale prawda jest taka, że ja naprawdę nie wiedziałam, o czym jest ta książka. Naprawdę, autentycznie. Po prostu zobaczyłam Róże Orwella, nowa Rebeka Zolnit, stwierdziłam, chcę mieć tę książkę. No, uwielbiamy Rebekę Zolnit,
tak.
Więc to jest kolejny fakt. O, znowu, bo były fakty na początku, co możemy stwierdzić z całą pewnością na temat tego, co pojawi się w tym odcinku, więc stwierdzenie, że obie bardzo lubimy twórczość Rebeki Zolnit, więc no, z tego względu, że po prostu wiedziałam, że jej pisarstwo do nas przemawia, to wiedziałam, że chcę tę książkę. No i okazało się, że to jest książka o Orwellu. I ja tak w pewnym momencie co ja właściwie kupiłam? Przecież czy ja chcę to czytać, czy mnie Orwell interesuje? I okazuje się, że tak. Orwell interesuje mnie najbardziej na świecie, zwłaszcza jeśli pisze o tym ktoś tak utalentowany jak Rebeka Zolnit. Jak już mówiłam, że to jest taka podobna książka do tego, co proponowałam Wam w zeszłym tygodniu, no to trochę rozwinę te różne myśli, które się tutaj pojawiają w tej książce. I poza Orwellem, bardzo ważnym bohaterem, a właściwie bohaterką albo bohaterkami są róże, które Orwell posadził w swoim ogródku na kilka lat przed II wojną światową i fakt, że odnotował to w swoim dzienniku, tak jak odnotowywał bardzo wiele i bardzo, bardzo bogato pisał o tym, co sadzi, co hoduje i to, że przyroda była bardzo ważna w jego życiu. To jest taki punkt wyjściowy, te róże, zasadzenie tych róż w swoim małym angielskim przydomowym ogródku i co te róże, czym one były dla Orwella i czym róże w ogóle są. I ta myśl u Rebeki Zolnit lubi meandrować, te jej myśli chodzą w różnych...
Wędrują,
dokładnie. Ten motyw wędrówki również ma tutaj ogromne znaczenie. ta podróż, żeby udać się w to miejsce, bo oczywiście Rebecca Solnit jest w Anglii, odwiedza ten ogród, w którym te róże zostały zasadzone, chodzi śladami znowu swojego bohatera, pisarza, George'a Orwella, więc ten motyw wędrówki jak najbardziej się tutaj pojawia i ta wędrówka zabiera nas w bardzo różne obszary, bo mamy znowu tutaj takie bliskie, uważne czytanie twórczości George'a Orwella, zwłaszcza roku 1984, który w przypływie wielkiej miłości do tego, co się tutaj w Różach Orwella wydarzyło, pobiegłam kupić do Orbity. Stwierdziłam, nie, no muszę mieć to nowe wydanie. Jan Dzierzgowski tłumaczył. Chyba powinnam do tego wrócić, do tej lektury, biorąc pod uwagę wszystkie te nowe ścieżki interpretacyjne, które podsuwa nam tu Rebecca Solnit, więc jest to bardzo bliskie czytanie tego tekstu, a także zapisków z jego dzienników, listów, oczywiście eseistyki. I to, co jest w tym piękne, to to, że ja głównie czytałam eseje George'a Orwella i to jest taki piękny list miłosny, te eseje Rebecki Solnit, taki piękny hołd jednej eseistki w stronę drugiego wielkiego eseisty. I te przeplatające się tutaj wątki, które poruszał George Orwell w swoich esejach, Rebecca Solnit interpretuje na nowo i otwiera ten świat George'a Orwella na zupełnie nowe znaczenia. Nie zapominając przy tym, że George Orwell miał swoje ograniczenia. Owszem, był postępowy w wielu kierunkach, jeśli chodzi o krytykę imperializmu, krytykę rządów totalitarnych, krytykę działań wojennych, krytykę kapitalizmu, więc w pewnych kwestiach jego myśl jest ciągle bardzo aktualna, ale też Rebecca Solnit zauważa wiele jego mankamentów. To, że był totalnie zaślepiony, jeśli chodzi o nierówności płciowe. No, nie był zbyt postępowy w niektórych obszarach dotyczących rasy i rasizmu, no ale bierze to wszystko w bardzo ciekawy kontekst w tej książce.
Dobra, to ja mam pytanie, co tutaj jest z tych wątków współczesnych? Jakie tematy się pojawiają? Bo co jeśli ktoś, tak jak ty na początku, myśli sobie, co mnie Orwell interesuje, nie chcę o nim czytać, to co innego tutaj znajdzie takiego dotyczącego właśnie naszego dzisiejszego świata?
To znaczy, ja tak założę sobie buńczucznie, że zmieni zdanie, ale jeśli ciągle ktoś ciągle będzie sobie myślał, że Orwell i jego twórczość nie są dla niego, dla tej osoby, to no, te tematy, które właśnie porusza George Orwell, czyli właśnie to kłamstwa propagandy, zakłamywanie historii i odnoszenie tego wszystkiego do czasów kryzysu, bo znowu ważna sprawa, to kiedy ta książka była pisana, znowu wracam do Eddiego Escloda Juniora, to, że ta książka powstała właśnie w erze trumpizmu, a tutaj Róże Orwella były pisane podczas pandemii, więc ten kontekst pandemiczny, zamknięcia społeczeństwa, kłamstw, propagandy, tego jak, w jakim kierunku zmierzała na przykład polityka Rosji, to są wszystko bardzo takie ważne, aktualne tematy, w których ona osadza tą orwellowską myśl i która pozwala jej na eksplorowanie polityki właśnie z punktu widzenia tego, co Orwell mówił na temat tego, co działo się na początku XX wieku w Europie, w koloniach, później na kontynencie europejskim, w kontekście wojny w Hiszpanii. Naprawdę przeciekawe tematy. Tutaj odbywamy różne podróże w czasie i przestrzeni, jak już się możecie domyślić, na temat tego, co już wam powiedziałam, ale bardzo ciekawą kwestią w ogóle jest na przykład, no wróćmy teraz do tych róż po prostu, bo powiedziałam, że mamy George'a Orwella, ale są też te róże, które są bardzo ważne, więc te róże są takim punktem startowym, by zastanowić się oczywiście nad symboliką róż, tą taką bardziej oklepaną albo tą taką mniej znaną, punkt wyjścia ten symboliczny musiał się tutaj pojawić, ale Rebecca Solnit idzie z tymi różami w różne kierunki, bo na przykład analizuje historię sloganu chleba i róż. I czym jest ten chleb i czym są te róże dla masy pracującej, dla robotników, dla ruchu robotniczego i czym ten chleb i czym te róże stały się później i jak możemy sobie je zinterpretować. Mamy też róże w kontekście bardzo kapitalistycznym. Tutaj udaje się Rebecca Solnit do Kolumbii, gdzie znajdują się ogromne hale produkcyjne, gdzie uprawiane są róże, które następnie eksportowane są na rynek amerykański. I znowu analiza tego w kontekście, co się dzieje z prawami pracowniczymi, dla kogo są te róże i kto jak na te róże patrzy, co widzą w tych różach osoby, które pracują na tych plantacjach w okropnych warunkach, za niegodziwą płacę, w urągającej po prostu im sytuacji, a co widzą w tych różach Amerykanie, którzy te róże kupują na swoje śluby, przyjęcia, więc znowu ten kontrast tych dwóch światów i tego, jakie ta róża może mieć znaczenia, jest przeciekawy i właśnie takimi ścieżkami sobie tutaj chodzimy. No i ta róża to jest oczywiście element natury, który, tak jak już powiedziałam zaraz na początku, odgrywał bardzo ważną rolę w twórczości George'a Orwella. On bardzo lubił o tym pisać w swoich dziennikach. Miał dziennik poświęcony tylko i wyłącznie temu, co zasadził, co wyhodował, jak tam jego trzoda i tak dalej, więc to był taki bardzo ważny element dla niego i którego ona trochę się doszukuje w jego tekstach. No ale też róża jako po prostu element natury. I znowu, czym jest ta natura? I dla kogo jest... Kto jak na nią patrzy? Tutaj jest bardzo ciekawy wątek kolonialnej przeszłości rodziny George'a Orwella i Rebecca Zollnit opisuje nam obraz przedstawiający przodka George'a Orwella, który przedstawia go w naturze, który przedstawia go jako mężczyznę szlachetnie urodzonego w pięknych okolicznościach przyrody i wysnuwa taką myśl, że za tym spokojem, za tą naturą, za tym uporządkowanym światem, który nie ma żadnego innego przeznaczenia poza tym, żeby być pięknym, stoi bogactwo, jakie rodzina Orwella czerpała z plantacji cukru na Jamajce. Więc znowu, czy ta natura jest całkowicie apolityczna, tak jak chcielibyśmy ją widzieć, czy też jest w niej jakiś rys, czy kontekst kolonialny, historyczny, kapitalistyczny. To są tego rodzaju myśli i wątki, które ona tutaj nam proponuje w tej książce, która jest wspaniała.
Ja się tutaj uśmiecham szeroko, bo po pierwsze bardzo przyjemnie się ciebie słucha, jak zwykle, a po drugie ja już widzę, gdzie nam się łączą te dwie książki, o których dzisiaj rozmawiamy, ale zanim przejdziemy do mojej...
Tak, bo jeszcze jedno.
No dobra, no ale to nie, najpierw potem ci zadam pytanie.
Dobra, to zadasz mi pytanie, bo ja bardzo chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Już zwróciłam uwagę na mnóstwo rzeczy, więc nie dlaczego mówię, że chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, ale na wspaniałe tłumaczenie Dawida Czecha. Chciałabym tutaj podkreślić bardzo mocno, znaczy znowu zawsze bardzo mocno podkreślamy rolę tłumaczy i tłumaczek dla tekstu, ale naprawdę widać zaangażowanie Dawida Czecha w ten tekst, w śledzenie źródeł, w dopowiadanie, w... Tutaj pojawiają się również przypisy autorskie, pochodzące od Rebeki Zollnit, ale pojawiają się tutaj również przypisy od tłumacza, które naprawdę wzbogacają ten tekst, które zwracają uwagę na niuanse, które znowu pojawia się ta analiza tego, jak Orwell był oddawany w tłumaczeniach i co w tych tłumaczeniach straciliśmy, albo co zostało w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć przekłamane, bo to nie o to chodzi, ale gdzie został, jakie słowa zostały wybrane, żeby położyć nacisk na jakąś konkretną ideę i jak to się różni w zależności od tego, kto tłumaczył. Więc Dawid Czech wszystko to bierze pod uwagę w kontekście oczywiście tekstu źródłowego, jaki ma i tych poszczególnych tłumaczeń, które ma na podorędziu. Czasem też proponuje własne tłumaczenie, więc ta praca, która została włożona w to, żeby jak najpełniej pokazać znaczenie słowa, o którym pisze w tej książce sama Rebecca Zollnit, zasługuje moim zdaniem na najwyższą pochwałę, więc tłumaczenie tutaj jest po prostu wspaniałe.
Super, to ja już widzę co najmniej drugi, jak nie drugi i trzeci punkt wspólny. Będę tak budować ten suspens.
Napięcie.
Jeszcze ciągle nie zdradzam, co to za książka, o której będę za chwilę opowiadać. Ale chciałam ci zadać pytanie, bo ostatnio często sobie rozmawiamy o obecności autorek i autorów w tekstach, zwłaszcza w tekstach reportażowych, eseistycznych, we wszelkiego rodzaju literaturze faktu. I chciałam zapytać o obecność Rebeki Zollnit w tych tekstach. Czy ona się pojawia, czy ona pisze, jest takim głosem z offu?
Nie, pojawia się. To znaczy, to jest taki, myślę, troszeczkę wypośrodkowane, chociaż nie chcę, żeby to zostało wzięte jako taka miara, że 50-50, ale jest ten moment właśnie, kiedy ona udaje się w podróż, czy to właśnie do Anglii, żeby zobaczyć te ogródki, żeby pójść śladami pisarza, czy też właśnie udać się do tej Kolumbii, do której wyjazd był bardzo utrudniony i w ogóle fakt, że udało się dostać na te plantacje, no graniczył z cudem, tak jak sama pisze, chyba nikt się nie połapał, kogo konkretnie wpuszczają na te plantacje i co ta osoba zrobi z tą wiedzą, więc znowu ten udział autorki i to, co ona widzi, jest tutaj bardzo ważny, ale no oddaje również głos samemu George'owi Orwellowi, oczywiście proponuje swoje własne interpretacje tego, co nam prezentuje, albo proponuje kierunki, którymi mogłyby podążyć nasze myśli, ale też no, pojawia się jako ta researcherka, jako ta osoba, która zbiera różnego rodzaju źródła autorstwa George'a Orwella, żeby no, jakoś zarysować poszczególne konteksty i przybliżyć nam tego autora właśnie z takiej, a nie innej perspektywy, jaką sobie tutaj w Różach Orwella obrała. No to jest po prostu taka dobra książka, słuchajcie, no, no ja po prostu nie wiem już co więcej powiedzieć, powtarzam się, ale no jest to dobra książka. Bardzo, bardzo dobra.
Myślę, że wszystkich przekonałaś swoim entuzjazmem, jeśli nie swoimi słowami, to w twoim głosie słychać, jak bardzo polecasz tę
książkę. Naprawdę, no ja się tego totalnie nie spodziewałam. To znaczy, ja wiedziałam, że to się będzie dobrze czytało, no bo znowu Rebeka Zolnit i wiadomo charakter i że tłumacz tu będzie dobry i że to wszystko będzie takie fajniutkie, ale no, ale to jest naprawdę. Myślę, że to będzie w moim top. Na pewno to będzie w moim top. Koniec. Teraz już milknę i oddaję ci głos, bo chcę wiedzieć, jakie to są te punkty wspólne, które pojawiły się w twojej książce z kolei.
Już tłumaczę.
Dobre.
Ja dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o książce, której niedawno przesłuchałam. To jest książka Chiny w 10 słowach, której autorem jest Hua Yu. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Dialog w przepięknym tłumaczeniu Katarzyny Sarek.
Ciekawe, czyżby to był ten punkt
wspólny?
To
jest jeden z tych punktów wspólnych, to co tłumaczenie robi z tym tekstem i co ten tekst zawdzięcza tłumaczeniu. Myślę, że to na pewno jest ważny element w obu tych książkach. I to jest też książka, którą polecili mi moi rodzice, których niniejszym pozdrawiam.
Ja też ich pozdrawiam.
Więc obie pozdrawiamy rodziców. No i już przechodzę do tego, co to w ogóle jest za książka i jakie są te punkty wspólne, które w międzyczasie dostrzegłam. Myślę, że tytuł znowu jest taki dosyć wiele mówiący i można się domyślać.
Ja bym powiedziała, że zuchwały.
Chodzi. Zuchwały? Dlaczego?
No, Chiny w 10 słowach to naprawdę wybrać 10 słów albo 10 idei, 10 koncepcji, żeby opisać tak ogromny kraj. Ja nawet nie wiedziałabym, o co zacząć pytać, jeśli chciałabym się czegoś dowiedzieć o Chinach, a tutaj ktoś wybrał 10 słów. Więc dlatego powiedziałam zuchwały. Ale ty może masz inne zdanie na temat tego i jaki jest ten tytuł. Oczywiście wiele mówiący, ale też właściwie jak wiele, skoro tyle może być tych słów, które mogą zostać użyte do ich opisania.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że to jest zuchwałe i że to jest trudne do zrobienia, bo od razu sobie myślę o różnych opiniach, które znalazłam na temat tej książki No Lubimy Czytać dzisiaj, kiedy się przygotowywałam troszkę do nagrywania odcinka i zastanawiałam się, jaki jest odbiór tej książki. No i odbiór jest w zasadzie pozytywny, ale bardzo dużo osób właśnie nie wie, jak umiejscowić tę książkę, do jakiej kategorii ją przypisać i te opinie czasami są bardzo rozstrzelone na całym spektrum. Część osób, tak jak ty, mówi, że jak można przecież w 10 słowach się nie da opisać tak wielkiego kraju.
Ale wiadomo, ja tak nie krytycznie, tylko tak po prostu się zastanawiam.
Tak, tylko właśnie to jest ciekawe, jak różnie można podejść do tego zadania. Niektórzy są zafascynowani tym, że tylko 10 słów, inni mówią, że to za mało, inni, że są wybrane subiektywnie. Subiektywnie, oczywiście, że są wybrane subiektywnie. Jeszcze inni mówią, że książka jest przegadana, więc za dużo, widzisz, tych słów też mogło się pojawić.
Niesamowite.
Niektórzy mówią, że zbyt szczegółowa i że się gubili, inni, że za mało informacji. No i teraz jak wyciągnąć jakąś średnią? Trochę się tym zestresowałam, bo chciałabym wam opowiedzieć w miarę tak, żebyście mieli i miały pojęcie, co to jest za książka. I kiedy się zastanawiałam, jakich słów użyć, 10 albo więcej, żeby o niej opowiedzieć i żeby ją opisać, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to że to jest książka, opowieść gawędziarza. Hua Yu jest znanym chińskim pisarzem. Ja osobiście nie czytałam nic z jego powieści, z jego wcześniejszych dzieł, więc trudno mi to porównać z jego prozą, taką, którą operuje w swojej fikcji, natomiast tutaj też znać ten warsztat literacki. Ja, jak mówiłam, słuchałam tej książki i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wybór, bo właśnie ma się to wrażenie, że ktoś snuje taką gawędę, taką historię, opowiada nam coś i naprawdę dobrze to działa, kiedy ktoś faktycznie nam czyta tę książkę. No i te 10 słów, oczywiście autor od tego zaczyna, od tego, żeby troszkę nawiązać do tego, o czym powiedziałaś na samym początku, że 10 słów to oczywiście nie jest dość, żeby pokazać, czym są i czym były Chiny, jacy są ich mieszkańcy, co się dzieje w Chinach i tak dalej. Więc ten wybór jak najbardziej jest subiektywny, jest pewną taką próbą opowiedzenia o zjawiskach, które dla samego autora są ważne, które są ciekawe dla niego, które go frapują, które go przerażają czasami, które wpłynęły jakoś na to, jak on jest ukształtowany, jak się wychowywał, co go formowało i jako człowieka, i jako twórcę. Więc te słowa są oczywiście bardzo subiektywnie wybrane i tworzą taką historię jednocześnie troszkę autobiograficzną, bo Huayu przytacza bardzo dużo anegdot ze swojego życia albo takich zasłyszanych. Myślę, że to jest też coś, co pisarze robią, czyli gromadzą anegdoty, żeby móc się nimi podzielić w odpowiednim momencie i tutaj...
I zarysować kontekst, zarysować albo wprowadzić kontekst, coś szerszego, tak?
Albo pokazać jakiś szerszy trend w takim bardziej ludzkim wymiarze na konkretnej historii danej jednostki, danego człowieka, więc to też bardzo dobrze działa, że jednocześnie możemy opowiedzieć, co się dzieje, jakie są trendy, jakie są zjawiska w chińskim społeczeństwie na przykład i potem pokazać konkretnych ludzi i to, co te zjawiska z nimi zrobiły. Więc to jest coś bardzo, bardzo ciekawego.
Właśnie ta konstrukcja tej książki i to, to z jakiego punktu wychodzi autor, żeby nam snuć tę gawędę, snuć tę opowieść. Więc tutaj się wtrącę, ale myślę, że i tak chciałaś do tego przejść. Co to są właśnie za tematy, które go interesują, frapują albo które go przerażają? Chyba nie tego słowa użyłaś, ale właśnie...
Wydaje
wiele,
mi się, że tego.
Więc wiele tutaj dużych emocji, znowu takie osobiste podejście, no ale te tematy jakieś w tej książce są, więc co to są za tematy?
Nie wiem, od czego zacząć, może od początku. Są takie słowa, które kojarzą się, myślę, wszystkim z Chinami. Takie słowa jak przywódca albo rewolucja, więc też takie słowa, które kojarzą się trochę z przeszłością. Oczywiście ta przeszłość i przyszłość tutaj się przeplatają, tak samo jak przeplata się wątek autobiograficzny z takim szerszym eseistycznym czy reporterskim spojrzeniem. Ale to są te tematy, które wywodzą się gdzieś z czasów głównie młodości i dzieciństwa autora, gdzie dużo jest o czasach rewolucji kulturalnej w Chinach i o tym, co się działo wtedy w społeczeństwie, co się działo z ludźmi.
Co to zrobiło z tym pokoleniem?
Co to zrobiło z tym pokoleniem i też jak to ulegało zmianie dalej w kolejnych latach, kolejnych dekadach i mamy to porównanie tego, co było wcześniej, tego, co jest teraz. Dużo tu jest kontrastów, więc znowu to słowo, to jest to podobieństwo, o którym będę chciała mówić, kontrasty. No więc... Te pierwsze słowa z przeszłości, takie kojarzące się z przeszłością, są też słowa, które myślę są ważne dla niego osobiście, bo mamy na przykład dwa rozdziały zatytułowane czytanie i pisanie. I te rozdziały, zwłaszcza czytanie, były też dla mnie bardzo ciekawe, bardzo poruszające o tym, co dzieje się też z literaturą właśnie w państwie totalitarnym. Muszę przyznać, że wtedy, kiedy słuchałam tej książki, to było niedawno po premierze Naszych Zaginionych Serc i bardzo te dwie książki, te dwa spojrzenia właśnie na literaturę, rolę literatury i na to, jak zakazuje się literatury, bardzo mi się łączyły w głowie i to były bardzo, bardzo ciekawe rozdziały. Ale mamy też takie tematy i słowa współczesne, które są wręcz w języku chińskim pewnym słowotwórstwem z tego, co autor mówi. I to są takie słowa jak na przykład podróbka albo bujanie.
To ciekawe słowa.
Prawda?
Naprawdę. Możesz powiedzieć na przykład, czego dotyczy podróbka?
Podróbka dotyczy bardzo ciekawego zjawiska w chińskim społeczeństwie, o którym on pisze, że Chińczycy uwielbiają podróbki wszystkiego i to nie tylko jest związane z przedmiotami, ale też podrabianiem na przykład znanych osób, z podrabianiem programów i to mogą być zarówno takie rzeczy, które chcą być naśladownictwem, ale może to też być forma pastiszu. Potem przekształcało się to w takie niepokojące zjawisko, właśnie tu dochodzimy do tego, co autora przeraża, że skoro nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak oszustwo czy fałszerstwo, tylko są same podróbki, to w którą stronę to zmierza i gdzie jest ta granica, gdzie są pewne rzeczy, których nie można podrabiać, czy nie ma takich rzeczy, których nie można podrabiać i co to mówi o mentalności Chińczyków i jak oni się zmienili w związku z tym, że te słowa stały się bardzo popularne, weszły do użytku. Czy to te słowa też wpływają na nich, czy oni wytwarzają te słowa, więc to są bardzo, bardzo ciekawe wątki. No więc właśnie te nowsze słowa, które pokazują znowu jakieś zmiany. Oczywiście no, trochę żałuję, bo ta książka już ma 10 lat, więc no, brakuje nam ostatniej dekady i tych najnowszych wydarzeń w Chinach, na przykład właśnie co się tam działo w trakcie i po pandemii, więc tego już z tej książki się nie dowiemy. Ale mimo to myślę, że jest bardzo wciąż aktualna i wielu rzeczy można się dowiedzieć. Oczywiście w takim pewnym wycinku, no bo tak
znowu
jak
wracamy
mówiłyśmy,
do tego subiektywnego wyboru,
właśnie,
tak.
I do tego, jak złożone i skomplikowane jest to państwo, jest jego historia, są jego obywatele, no więc nie dałoby się na pewno, zwłaszcza na tak niewielu stronach, bo to nie jest bardzo gruba pozycja, zmieścić wszystkiego, natomiast właśnie ten wybór jest bardzo nietuzinkowy i przez to bardzo ciekawy.
To teraz tłumaczenie. Powiesz nam coś więcej o tłumaczeniu, o tłumaczce i tym, co zrobiła z tą książką, dając ją nam po polsku?
To tłumaczenie jest po prostu bardzo piękne i można poczuć, jak ten język płynie, a to wcale nie jest łatwe. Jak się coś łatwo czyta, to znaczy, że prawdopodobnie nie tłumaczyło się tego łatwo. I mam wrażenie, że właśnie... Bo to jest gawęda, tak jak już mówiłam, więc w tej gawędzie te słowa muszą być naprawdę dobrze dobrane, muszą być jednocześnie troszkę wyjątkowe, żeby jakoś zahaczyć uwagę czytelnika i czytelniczki, ale muszą też być naprawdę z górnej półki, żeby oddać ten literacki wymiar.
I elokwencję osoby mówiącej.
Tak. A autor jest osobą naprawdę elokwentną, więc to wszystko udaje się pięknie oddać w tłumaczeniu i tak jak mówię, naprawdę dobrze się tego słucha i jestem pewna, że też dobrze się to czyta. No i na koniec myślę, że powiem jeszcze parę słów o tym kolejnym połączeniu między naszymi dzisiejszymi dwiema książkami.
Tak, czyli bo chyba miały być trzy.
Miały być?
Tak, chyba
już
tak.
Już wspominałam, to będą te kontrasty. To jest też coś, co przewija się przez całą tę książkę. Autor pokazuje właśnie, jak ogromne kontrasty, zwłaszcza w dzisiejszych Chinach, panują i jak społeczeństwo jest rozwarstwione i co to robi z ludźmi, więc pokazuje kontrasty najróżniejszej natury, ekonomiczne oczywiście, ale też związane z edukacją, z miejscem zamieszkania, z tym jak łamane są prawa, na przykład przy wyburzeniach budynków, o tym jak bezprawnie ludzie byli wyrzucani z domów i jak niewiele mogli z tym zrobić, żeby inni ludzie mogli się wzbogacić, na przykład budując na tym miejscu osiedle deweloperskie, więc o tych różnego rodzaju kontrastach i nierównościach, tak jak w twojej książce, ale też często kontrastuje właśnie przeszłość i teraźniejszość w taki, myślę, bardzo zniuansowany sposób, bo on absolutnie nie mitologizuje w żaden sposób czasów rewolucji kulturalnej, wręcz przeciwnie, bardzo dobitnie pokazuje, jakie to były straszne i okrutne czasy, ale potrafi też pokazać, dlaczego w dzisiejszym społeczeństwie niektórzy ludzie odczuwają większą frustrację, większy gniew, większy strach, większą agresję niż za czasów Mao Zedonga i właśnie skontrastować te dwie rzeczywistości, pokazać zupełnie różne, a czasami bardzo podobne bolączki, których ludzie doświadczali i doświadczają, więc te różne kontrasty to zestawianie różnych elementów w chińskiej historii, w chińskiej kulturze i teraźniejszości. To jest coś, co myślę jest punktem wspólnym wszystkich tych rozdziałów i co nadaje tej książce ogromnej wartości.
Cieszę się, ale oczywiście wiedziałam, że znajdziemy jakieś punkty wspólne między naszymi książkami, chociaż za bardzo sobie tego nie planowałyśmy. Tego, co może być wspólnego poza formą, jaką tutaj mamy, czyli właśnie ten gatunek non-fiction, ale znów, który poszedł w zupełnie różne strony, więc cieszę się, że tych punktów wspólnych trochę się nam nazbierało. Myślę, że osoby, które przeczytałyby obie te książki, również mogłyby się tych albo podobnych punktów wspólnych doszukać. Oczywiście
sprytnie.
Sprytnie, prawda? Bo ja bym bardzo chciała oczywiście zachęcić do lektury twojej książki, jak i do przeczytania mojej książki. Cieszę się, że takie trochę nieoczywiste spotkanie nam się tutaj zrodziło między tymi dwiema lekturami. Polecam Róża Orwella, Rebeka Zornit, Dawid Czech.
A ja polecam Chiny w 10 słowach Hua Yu w tłumaczeniu Katarzyny Sarek.
Jesteśmy ciekawe, czy już znacie te dwie książki, czy zamierzacie się z nimi zapoznać. Nie przyjmuję odpowiedzi innej niż tak. Nie chcę słyszeć żadnego nie. Oczywiście żartuję sobie trochę, ale naprawdę mocno emocjonalnie jestem związana z tym odcinkiem, bo mam wrażenie, że naprawdę ciekawe rejony ta nasza rozmowa dzisiaj zabrnęła. Jeśli wy też tak uważacie, czekamy na wasze komentarze na naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy na Facebooka, na Instagrama. Tam chętnie czytamy wasze komentarze, wiadomości. Jeśli tylko chcecie, to wpadnijcie i zostawcie jakiś ślad po sobie. Co przypomina mi, a propos różnych śladów, które możecie po sobie zostawiać w kontekście naszej obecności w internecie, jeśli tylko mielibyście taką ochotę i miałybyście taką ochotę, możecie nas ocenić na Spotify. Jest taka opcja, możecie zostawiać gwiazdki. Oczywiście polecamy zostawić 5. Dzięki temu inne osoby mogą znajdować nasz podcast. Może się on pojawiać w polecanych u osób, które słuchają innych podobnych do naszego podcastu, więc taka sugestia dla was, jeśli tylko chcielibyście zostawić nam oceny, bardzo byłybyśmy wdzięczne, dziękujemy.
No a teraz, jak zwykle, żegnamy się z wami standardowym. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.